Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie ta, która jest gotowa oceniać półrocze serialowe, Anna Tatarska. Cześć, Aniu.
Nie, no przepraszam bardzo. Ja uważam, że ocenianie w ogóle jest zasadniczo złe. I musimy tylko tak empatycznie, wiesz, opisywać, przyglądać się, ale żeby tak od razu oceniać, Kuba, no nie wiem.
No, ja jednak jestem za ocenianiem.
Dobrze, oczywiście.
Tak, no ale może powiesz, co słychać? Nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się 2 tygodnie.
Wiesz co, ja mam trochę problemy z osadzaniem się w czasie niezmiennie, ponieważ mam wrażenie, że stoję na takiej platformie jak w filmie futurystycznym z lat 80. Okay. Coś pomiędzy takim, wiesz, latającym dywanem, a taką disco kafelkiem, wiesz, z teledysku Michaela Jacksona. I on tak się rusza w prawo, w lewo, ja muszę na nim utrzymać równowagę. I oczywiście w tym samym czasie nagrywać podcasty, pisać teksty, prowadzić spotkania i przeprowadzać wywiady. Więc uznałabym, że taką odpowiedzią satysfakcjonującą powinno być: żyję na tyle dobrze, że z tobą rozmawiam.
Ja mam wrażenie, że mój organizm przyzwyczaił się już do tego, że pracuje za dużo. I już do tego podchodzi zupełnie, zupełnie naturalnie.
No ja uważam, że ty ostatnio bardzo dużo pracujesz. Oceniam tylko na podstawie tego, co widać, ale mam wrażenie, że nastąpiło, to jest w ogóle nie ta pora roku, jakieś gradobicie Wojtaszczykiem, więc nie wiem, to dobrze? To dobrze chyba, nie?
Czy nie, kupiłem samochód, muszę go spłacać, więc muszę też zarabiać na niego.
No to jest tak, to jest zawsze jedna z ewentualnych odpowiedzi, jedna z możliwości, to prawda.
Dobrze, to zaróbmy na mój samochód i porozmawiajmy o pierwszym półroczu
roku. Chcesz policzyć, ile musielibyśmy rozmawiać, żeby zarobić na cały twój samochód?
Nie. Bo to może się przerodzić w stan smutku. Porozmawiajmy o pierwszym półroczu 24 i bardzo się dziwię, że już jest jakby to półrocze minęło, bo będziemy gadać o serialach, które swoje premiery, może inaczej, które zakończyły swój bieg od stycznia do czerwca, czyli nie będziemy rozmawiać dzisiaj o Rodzie Smoka, nie będziemy rozmawiać o wielu innych tytułach, które miały niedawno swoją premierę, może nie wielu, kilku tytułach, ale mam wrażenie, że to 6 miesięcy obfitowało w wiele produkcji, o których warto pogadać, o których też rozmawialiśmy, ale może zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, jak myślisz, jak oceniasz, jak spoglądasz serialowo na ten semestr?
Wiesz co, no, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że myślę, że moje umiejętności, jakby zdolności do koncentracji i postrzegania są jednak nieco zaburzone w ostatnich czasach, ale jak się umówiliśmy, że będziemy robić takie podsumowanie jak zawsze, to musiałam się bardzo zastanowić, co mi się podobało, i powiedzmy, że jeden z tych tytułów, który ostatecznie wybrałam, natychmiast jakby skoczył mi do głowy, ale generalnie musiałam przejrzeć całą listę premier i wybrać. To nie było tak, że miałam tak od razu: a, to na pewno to, poza Rodem Smoka, ale to ja jestem trochę psychofanką, też to jest świeże i też nie możemy o tym mówić, więc właściwie bez sensu. A tak to musiałam się nagłowić, musiałam się zastanowić i też były takie rzeczy, które powiedzmy rozpaliły we mnie jakiś tam ogień przy okazji premiery. No i to jest zawsze problem, że rozmawiamy o czymś czasami, na przykład po 2 odcinkach, prawda? Bo nie mamy jak inaczej. No a tak. Potem się okazuje, że jednak ten ogień gaśnie, powiedziałabym. I były takie tytuły, które były interesujące, fajnie się o nich dyskutowało, ale czy trafiły do mojej topki? Nie.
No ja jestem bardzo zawiedziony.
Jak zwykle. Ja tu się staram po prostu.
Może nie jak zwykle,
bez
ale...
Bez sensu! Nie ale, dobrze! No,
ale faktycznie mam wrażenie, że już chyba mówię o tym, o któryś odcinek, że nagle ten 24 przepełniają takie seriale, które są półproduktami, które są niedogotowane, które właśnie, tak jak powiedziałaś, zaczynają się świetnie. Na przykład Sympatyk na HBO, na którego bardzo czekałem, z Robertem Downey Jr. To jest jedna z tych takich największych nazwisk, które sygnują, tak? Ten serial?
Może być tak. Boże, Kuba, ja w ogóle nie byłam w stanie obejrzeć tego serialu.
No ja widziałem całość i generalnie mam wrażenie, że jest bardziej postmodernistyczny niż postmodernizm, co mnie od razu, wiesz, jakby wyrzuciło z siodła. A zapowiadało się super, no bo to jest historia komunistycznego szpiega w ostatnich dniach wojny w Wietnamie, który powraca do USA, no i działa gdzieś tak na dwutorowo. I absolutnie może nie, że się nie dało tego oglądać, ale żebym złapał jakiś taki jakieś takie flow z tym serialem? Niekoniecznie.
No ja nie, i wiesz co, nie. Ja myślę sobie, że to jest jeden z tych seriali, który być może jest, nie wiem, interesujący, fajny konceptualnie. Ja po prostu absolutnie szczerze przyznaję, nie byłam w stanie się przez niego przedrzeć i po połowie pierwszego odcinka stwierdziłam, że no way. No i tyle.
No wiesz, pamiętasz, mieliśmy rozmawiać o serialu z Kate Winslet, który się nazywał...
Reżim,
który również się nie dało oglądać.
No tu się, powiem ci, że mi się go dało oglądać, aczkolwiek na papierze wyglądało to super, a w praktyce już trochę mniej super niestety. No, no ja się spodziewałam, wiesz, wielkiego hitu po prostu, takiego wiesz, serialu, który się zapisuje nie w półroczu, tylko w dziesięcioleciu. Tak. Na papierze wyglądało to doskonale, no i tak. Po prostu to się nie wydarzyło.
No było dużo takich seriali z wielkimi nazwiskami znowuż, chociaż Colin Farrell na przykład i jego Sugar, który no również nie zbudził mojej większej sympatii. Wiem, że te ekspatki dosyć lubisz, Skidman między innymi.
Ale nie na tyle, żeby dać je do topki półrocznej, tak. Też.
Mieliśmy serial z jak on się nazywa, Butler, ten co grał Elvisa. Mhm. I Barry Keoghan o lotnika w czasie II wojny światowej, pod którym podpisał się Spielberg i Tom Hanks. I to jest po prostu masakrito.
No wiesz, nie mówiliśmy o tatuażyście z Auschwitz.
O tym nikt nie powinien mówić. Tego serialu nie jestem wściekły. Jak widzę billboard, to po prostu to jest coś dla mnie nie do przejścia. Być może jestem konserwatywny pod tym względem, ale serial osadzony w Auschwitz.
No to nie, ja w ogóle nie mam problemu z samą koncepcją i nawet mówiliśmy o tym w radiu, tylko znowu to był taki problem, że ja obejrzałam pierwsze dwa odcinki, pomyślałam sobie, okej, dobrze, to nie jest aż tak straszne, jak mi się wydawało i wiesz, ja zawsze próbuję sobie wyobrazić, że widzowie nie wszyscy są tacy jak ja. Ludzie oczekują różnych rzeczy, mają różną wrażliwość, potrzebują różnej estetyki, różnego tempa narracji. I wiesz, łatwo jest nam sobie tak siedzieć i narzekać po prostu, ale często rzeczy, które według nas są beznadziejne, w takim statystycznym odbiorze są okej. Więc ja trochę tak podeszłam do tego tatuażysty, natomiast no powiedzmy, że tatuażysta miał szczęście, że właśnie do programu, do radia obejrzałam tylko dwa odcinki, bo potem już... matko.
No. Ale to jest ale to oczywiście... melodramat, nie?
Znaczy wiesz, no w ogóle omijamy temat, czy nie wiem, jaka jest oficjalna nazwa, bo wiem, że taka nazwa jest, teraz nie pamiętam, ale takie, że tak powiem, obozo polo, tak? Czy no. Też Auschwitz porn. W ogóle, czy to powinno się pisać, bo przecież tych...
książek wychodzi masa.
Wymień zawód z Auschwitz, prawda, tak. Jest milion książek i to są właśnie zwykle jakieś love story. Tutaj punkt wyjścia też jest, no, powiedziałabym, dość dyskusyjny. Moralnie wręcz, bo pozwala sobie ustalić taką ramę, gdzie możesz wszystko w to włożyć właściwie i nie bierzesz za to żadnej odpowiedzialności. No, ale tak. Ale nie róbmy, tutaj, nie narzekajmy już teraz. Pochwalmy troszkę.
No i jeszcze może, bo na naszych listach nie ma seriali polskich, no ale wyszły przynajmniej dwa, o których mówiliśmy. Między innymi Kiedy ślub i Royst Millennium. No i generalnie myślałem o tych serialach trochę. Żadnego z nich nie dokończyłem. Wydaje mi się, że Royst Millennium został jeden odcinek i cały czas się zbieram. I jak sobie pomyślałem o tym serialu, który wydaje mi się, że jest lepszy pod względem takim technicznym niż Kiedy ślub, no to pamiętam fantastyczną rolę Pławiaka jako młodego Franceskiego, ale też to, że polscy aktorzy w ciemniejszym makijażu udawali Romów. I chyba to mi najbardziej zgrzytało w tym serialu.
No, były też polskie seriale, o których nie mówiliśmy, niektóre z nich próbowałam obejrzeć, innych nie. Na przykład cały czas nie widziałam serialu Klara, który niektórzy moi znajomi twierdzą, że jest okej, więc być może okay. To by była okej rozmowa, ale nie wiem, bo jeszcze nie dotarłam cały czas do tego momentu. Natomiast nie mówiliśmy na przykład o Forście. Tak, to byłby koniec mojego komentarza. I nie będziemy raczej mówić o...
Z Szycem.
Nie będziemy chyba też mówić o Prostej sprawie na Canal Plus, chociaż to jest taki totalnie średnio, ale raczej fajny taki oglądacz. No wiesz, taki konsumpcyjny serial, bardzo spoko z momentami, ale absolutnie nie żadne arcydzieło. No czekamy w tym roku, w drugim półroczu, mam nadzieję, na Odwilż 2. Która ma być jednym z takich dużych tytułów na Maxie, teraz już odświeżonym po liftingu. No więc zobaczymy.
Nie mogę się na nim odnaleźć.
Wiesz co, ja jeszcze jakoś za bardzo nie próbowałam się odnaleźć, szczerze mówiąc, też muszę ci powiedzieć.
No dobrze, to przejdźmy do tych seriali, które z różnych względów zbudziły nasze ochy i jachy, chociaż powiem ci, że to są takie bardzo ciche ochy i jachy z mojej strony.
Lub nie wzbudziły jęków grozy.
Tak, i bardziej z braku laku wybrałem te tytuły, ale no z drugiej strony też nie... są one na pewno interesujące. Wiem, że się pokrywają z twoimi.
Częściowo, tak.
Częściowo. No więc może... Porozmawiamy
myślę,
o tych, które się
nie dzielmy. Tak, nie dzielmy się tak, wiesz, koniecznie, że ty jeden, ja jeden, właśnie, bo mamy tak jak robiliśmy w przeszłości, bo to jest spoko pomysł, no ale też właśnie mamy po prostu kilka wspólnych typów, co wiesz, nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę właśnie, że ta pula była dość ograniczona w tym roku.
To może porozmawiamy o tym, który był, wydaje mi się, najoryginalniejszy, czyli Klątwa na Sky Showtime.
Tak.
Czyli serial, za który odpowiada Nathan Fiedler, Emma Stone i Benny Safdie. No i generalnie jak widzisz te nazwiska, no to możesz się spodziewać, na pewno nie możesz się spodziewać czegoś, co będzie generyczne. I faktycznie taka klątwa była. Coś, czego do tej pory chyba nie widzieliśmy. No właśnie, no i co o nim możesz powiedzieć?
Ja próbuję się zastanowić, ale czy myśmy nie mówili o klątwie u nas? Powiedz mi.
Rozmawialiśmy o tym, chyba tak mi się wydaje.
Bo ja tutaj dbając o markę naszego programu, chciałam odesłać właśnie. Odsyłam w takim razie do odcinku o klątwie z 21 stycznia. To było nasze pierwsze nagranie w tym roku. Moja opinia o tym serialu zmieniła się o tyle, że ja, kiedy o nim rozmawialiśmy, to nie obejrzałam jeszcze całego, a teraz już obejrzałam cały, więc wiem, mówiąc wciąż naokoło, bo uważam, że tutaj w tym przypadku spoilery są złe, że jest to serial, który fantastycznie wychodzi poza jakiekolwiek normy gatunkowe, chociaż też trudno mówić o tym, że to jest produkcja gatunkowa, ale no, on po prostu przekracza granice w bardzo swobodny sposób. To jest serial, który czerpie z poetyki absurdu, który chętnie wchodzi na takie surrealne tematy, a jednocześnie jest jednym z mocniej i tak bardziej ukorzenionych w takiej współczesnej psychologii, w socjologicznych tematach produkcją, jaką chyba widziałam od dawna, tak?
No tak, no i bierze na warsztat, przynajmniej na początku, białe uprzywilejowanie i to, że faktycznie dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane, no bo faktycznie zarówno Whitney, czyli Emma Stone i jej mąż Asher, w tej roli Fiedler, starają się powołać reality show o ekoświadomym budownictwie i jednocześnie skupiają się na lokalnej społeczności miasteczku Española, gdzie głównie mieszkają osoby pochodzenia meksykańskiego, jak i rdzenni Amerykanie, Amerykanki. No i faktycznie no jest to przerażające, ale jednocześnie takie cringe'owo zabawne, mam wrażenie. I to jest jakby w jednej strony świetne, bo po pierwsze, znaczy gdyby nie Emma Stone, to nie, wydaje mi się, że nie zbudziłby ten serial takiego szału medialnego, no bo faktycznie jest to aktorka, która ma 2 Oscary i wybiera role, które no zazwyczaj nie są przypisane do tej klasy aktorskiej.
Ale myślę, że to też ma... Miało tutaj znaczenie to, że ona też miała taki moment, tak, to co mówi się momentum, tak, po angielsku, kiedy ten serial wychodził, że wiesz, to było tuż przed Oscarami, na fali filmu Lanthimosa, właśnie, więc też to wszystko się pięknie spięło. Wydaje mi się, że to, czym Klątwa się zapisze w annałach, to jest... że można zrobić serial, który absolutnie nie opiera się na sympatii widza do bohaterów i który całkowicie odrzuca taką projekcję, identyfikację, i że może się to dobrze oglądać, bo to jest trochę inny rodzaj doświadczenia ze względu na to właśnie, że ci bohaterowie, o tym też mówiliśmy w naszym odcinku, oni po prostu... no oni są nielubialni i słowo cringe się pojawiało wszędzie. Tak. To jest lustro, w którym się nie chcesz przeglądać, a jednocześnie serial jest tak skonstruowany, że nie jesteś w stanie go oglądać i myśleć sobie, och Boże, jacy oni są beznadziejni, ja bym nigdy, bo jednak on tam trochę cię bierze pod włos i sugeruje, że tak. To są jakieś takie cechy ogólnoludzkie i że pewnie w nas one też gdzieś są. No właśnie tak patrzę na naszą listę i myślę, czy jest coś, co jest w jakikolwiek sposób podobne.
Wydaje mi się, że nie, bo ja też pomyślałem o tym, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że ten serial...
Znaczy on jest całkiem osobny, to nie ulega
tak,
wątpliwości.
Dla mnie to jest eksperyment, tak naprawdę, eksperyment poznawczy, że można w Hollywood zrobić jeszcze coś, co nie będzie odgrzewane, co nie będzie podobne do niczego. Znaczy wiadomo, że jeżeli spojrzysz na karierę Fiedlera, tak on tak się czyta, to...
Nie wiem, czy się Fiedler czy Fielder, ale to jakby... Ty mów, a ja
w każdym razie, jak spojrzysz na jego karierę, na te jego 2 programy, które były na HBO i są do tej pory do obejrzenia,
Fielder.
No to są podobne jakby do tego, co... Podobne, czy jakby w klimacie, o może tak. Ale to nigdy nie jest na tyle fabularne, jak tutaj, i wydaje mi się, że tym bardzo mocno zwycięża ten serial.
Ja teraz myślę sobie, że z tej mojej listy, która się nie pokrywa z twoją listą, tytułem, który bym szybko przykleiła do Klątwy, bo też nie musimy o nim bardzo długo mówić, bo już mówiliśmy o nim bardzo długo. 12 maja jest Reniferek. No właśnie, wiem i dlatego nie chcę mówić za długo. Ty masz tutaj bardzo ciężką relację z tym serialem, zdaję sobie sprawę, ale ja jednak wciąż uważam, że absolutnie zjawiskowa jest ta produkcja, bardzo ciekawa. Wszystko, co się z nią wydarzyło później, też po nagraniu naszej rozmowy, jest też bardzo interesujące, tak. Bo to jest w ogóle spektakl medialny, który mówi więcej, mam wrażenie, o mediach i o schematach takich społecznych niż o samych ludziach, którzy są w to uwikłani, bo przypomnijmy, że oczywiście pojawiła się, to jest serial, dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jakby twórca tego serialu stworzył serial, który jest paraautobiograficzny i główny bohater jest aspirującym komikiem, który poznaje kobietę, która się szybko staje jego stalkerką. Ten stalking jest absolutnie niejednoznaczny, bo też on jakby przekracza pewne granice z nią, których przekroczyć nie powinien. No ale potem trwa walka o to, żeby się od niej uwolnić i trochę jednocześnie zadawane są pytania właśnie o to, jakie są te granice intymności, czy w poszukiwaniu poklasku dla osoby, która ma bardzo niskie, nie wiem, poczucie własnej wartości, jakąś traumę na koncie, można podsycać fanatyzm u drugiej osoby, no dużo bardzo, bardzo ciekawych pytań. I taką postacią, która tam była bardzo silna i o której bardzo silnie dyskutowano, była właśnie ta stalkerka, czyli serialowa Marta. No świetna rola, ale oczywiście problematyczna, bo natychmiast pojawiła się na horyzoncie rzekoma prawdziwa Marta, tak. Która nie dość, że wystąpiła u Piersa Morgana w bardzo dyskusyjnym wywiadzie, bardzo. Który możecie obejrzeć, jeśli macie mocne nerwy i chcecie jakby w krótkim programie odkryć wszystko, co jest nie tak ze współczesnymi mediami, ze współczesną telewizją i no, to jest dokładnie to. Ale też oczywiście pojawiły się pozwy, groźby i pytanie, czy ludzie mają prawo wiedzieć, w sensie mam wrażenie, że powstała jakaś taka obsesja, tak, żeby odkryć, jak to było naprawdę.
Tak.
Co dla mnie jest zawsze bardzo interesujące, bo uważam, że film, mam na myśli film jako sztukę, tak, czyli też serial, ma absolutnie prawo do zmieniania pewnych rzeczy.
Dokładnie.
I często zrobienie czegoś, co jest głęboko prawdziwe, oznacza, że się zmienia fakty, tak? Bo to musi być, nie wiem, bardziej przejrzyste, bardziej logiczne, albo po prostu ta emocjonalna prawda potrzebuje innych narzędzi niż rzeczywistość dostarczyła. Więc w ogóle cały case Reniferka jest naprawdę bardzo interesujący. No właśnie od samego początku, tak, od pomysłu, przetwarzania tego pomysłu na serial, który jak widać wzbudza różne emocje, bo tego nie cierpisz, ale ja, tak jak mówię, mi się wciąż bardzo podobał, no po właśnie te konsekwencje czy też reperkusje i też warto wspomnieć, że reżyserką tego serialu była Polka Weronika Tofilska, więc tak. Też powiedzmy to, bo no to był dla niej wielki kop karierowy niewątpliwie. Zresztą ona jest teraz jest współscenarzystką, jeśli dobrze pamiętam, filmu, który też wkrótce trafi do Polski, który był pokazywany wcześniej chyba na Sundance, ale nie chcę skłamać, który się nazywa Love Lies Bleeding z Kristen Stewart? Nie, w Berlinie.
Tak.
Na który bardzo czekam. No ja o Reniferku to tylko tyle. Chciałam zaznaczyć, bo wiedziałam, że nie będziesz entuzjastycznie nastawiony.
To znaczy, zgodzę się z tobą pod tym względem, że to wszystko medialne, co się wokół tego działo, na pewno było bardzo ciekawe. Też pod tym względem, że faktycznie choć na moment powstała ta dyskusja o przemocy wobec mężczyzn, o której się rzadko mówi, która jest często deprecjonowana, i wydaje mi się, że to wyszło bardzo interesująco, bo też takie media, które wydaje mi się, że rzadziej podnoszą ten temat, go jakby wzięły na warsztat i zaprosiły jakby nie twórców, tylko specjalistów, specjalistki, aby o tym dyskutowali. To było bardzo ciekawe, ale też właśnie to, co to było ciekawe. I możemy przejść dalej.
A do czego byś chciał?
Ja bym pojechał do Japonii na przykład.
Dobra, jestem za, bo tutaj możemy razem się udać w tą podróż. To ty mów, a ja zaraz powiem, bo my mówiliśmy o Szogunie, bo to chodzi o Szogunę i tak. Zapraszam bardzo serdecznie do odcinka z 24 marca.
Więc była to fajna przygoda. Fajna to być może jest wystarczające słowo, ponieważ ostatecznie ten serial no dziś uleciał z mojej pamięci, być może też dlatego, że zirytowałem się na to, że miało być coś miniserialem, a nagle się pojawiają kolejne dwa sezony, tylko dlatego, że po prostu no zarobił dużo pieniędzy i oczywiście super.
I bez mojej ulubionej bohaterki.
No właśnie miałem powiedzieć, że zabijają najfajniejszą osobę, czyli Todę Mariko no zobaczymy, co będzie dalej.
Miało nie być spoilerów, no.
No ale ten serial ma już trochę miesięcy, więc naprawdę.
No wiem.
No,
chciałam tylko powiedzieć, że polecamy Szoguna, bo jest po prostu mega, to jest dowód na to, że można zrobić serial, który jest mega specyficzny, bardzo konkretnie osadzony w przestrzeni, która jest skrajnie odmienna, czyli jakby jest to zrealizowanie wszystkich tradycyjnych lęków show biznesu. To, co przez lata mówiło się, że się na pewno nie uda i to, co było powodem, dla którego Emma Stone w Aloha grała teoretycznie Azjatkę, tak?
Tak.
Czyli po prostu wybielano wszystkie historie, zawsze był taki ozdobny Azjata, ale to musiał być tak, jak zresztą mówiła, ja mam teraz oczywiście dziurę w głowie, ale reżyserka Kłamstewka.
Nie, nie zapomniałem.
No tak, wiem, właśnie mam dziurę w głowie, ale przypomnę sobie w jakimś najmniej odpowiednim momencie, że ta reprezentacja to jest reprezentacja taka zeuropeizowana, prawda? Czyli właśnie, że zawsze to musi być twarz która trochę jednak przypomina twarz zachodnią, właśnie jaśniejsza cera. Nie może to być zbyt specyficzne i prawdziwe historycznie, bo nikt tego nie obejrzy. I ten serial, podobnie zresztą jak, Boże Kuba, o jakim serialu myśmy mówili, Pacinko wcześniej. Tak.
Drugi sezon w tym roku będzie.
Na który bardzo czekamy. Mam nadzieję, że to będzie nasza topka w drugim półroczu. Pokazuje właśnie, że dokładnie można zrobić serial, który jest niezwykle precyzyjny, jeśli chodzi o te historyczne aspekty, o kulturowe aspekty, a który jest jednocześnie absolutnie przejrzysty i wciągający i fascynujący na poziomie relacji międzyludzkich. Mimo, że język, którym mówią bohaterowie i ich język emocji i ich język taki kulturowy jest całkowicie odmienny od tego, którym my operujemy.
A reżyserka Kłamstewka nazywa się Lulu Wong.
Tak jest.
Zgadzam się w 100%. To, że jest ta japońska perspektywa zachowana i taka perspektywa wielowymiarowa, te twarze są różne, nastroje są różne, było absolutnie fantastyczne i to, że razem z Blackthornem jesteśmy wrzuceni po prostu w ten taki wir historyczny, społeczny, taki, no nie wiemy, co się dokładnie dzieje, no bo jesteśmy tak jak on, ludźmi zachodu, to bardzo przykuło moją uwagę. Też sprawiło jakąś taką trudność poznawczą, co było dla mnie ciekawym doświadczeniem, żeby się odnaleźć faktycznie i poznać te osoby i wiedzieć, komu się kibicuje. I to było faktycznie odświeżające, ale chciałbym, żeby jak już te kolejne sezony powstają, to żeby na przykład efekty specjalne no, były na dużo wyższym poziomie.
No myślę, że ten serial i tak był bardzo drogi z tego, co pamiętam, ale myślę, że biorąc pod uwagę jego sukces, to będzie włożone w niego więcej pieniędzy. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie wpadną w taką pułapkę właśnie, żeby go teraz uspektakularnić w taki zachodni sposób, według zachodniej filozofii, bo to by było największe ryzyko. No i też liczę na równie mocną, równie ciekawą lub ciekawe postaci kobiece, co w pierwszym sezonie, bo to też było coś, co bardzo ten serial wyróżniało, mimo że teoretycznie rozgrywał się właśnie w czasach no bardzo takich patriarchalnych, męskocentrycznych, więc to zdecydowanie było super. Replay?
No to jedźmy do Włoch.
28 kwietnia odcinek nasz o replayu, a ja do tych Włoch to w sumie mogłabym wrócić jeszcze, jakbym miała czas. Chociaż nie wiem, czy to jest serial, który tak kocham taką wielką miłością, ale on jest dla mnie niezmiennie bardzo interesujący i też jednak jeden z najciekawiej zrealizowanych seriali. Rzadko tak się o tym myśli, tak na pierwszy rzut, bo myślimy, wiesz, o akcji, czy nas wciągnęło, o emocjach. A ten serial niesamowicie przemyślany pod względem estetycznym, na poziomie takiej symboliki obrazu, oczywiście gdzieś wydaje mi się inspirowany i też takim włoskim neorealizmem, ale nie było tego za dużo. No tam mówiliśmy w tym naszym odcinku, że jest jeden wątek w tym serialu, który nam się nie podobał, to był taki wątek retrospektywny. Ja zapomniałam, że on tam jest, teraz sobie to przypomniałam.
Właśnie, oczywiście
już mi się popsuły te wrażenia, ale to musicie odsłuchać odcinek, żeby wiedzieć dokładnie o czym mówimy. Natomiast tak, wciąż na poziomie estetycznym bardzo ciekawy przykład, jak można zrobić coś, co jest niesamowicie wysmakowane, przemyślane, naprawdę co do centymetra, co do po prostu ziarenka obrazu, każdego promyczka lub braku światła, a jednocześnie nie daje takiego irytującego wrażenia, że to jest przerost formy nad treścią.
Tak, to też fajnie pokazuje, jak można stworzyć rzecz o na przykład kryzysie, w tym wypadku powojennym, nie mówiąc, że to jest kryzys powojenny, tylko faktycznie bawić się zdjęciami, czy taką atmosferą ogólną, która jest faktycznie w tym serialu dosyć przygnębiająca, co oczywiście stoi w dużym kontraście do tego filmu Utalentowany pan Ripley z lat 90. z Mattem Damontem i Judem Law, no i Gwyneth Paltrow oczywiście.
No tak, bo mówiliśmy też o tym, że mam wrażenie, że zawsze też czas realizacji w jakiś sposób jest zawarty w kształcie ostatecznym, że bez względu na to, Jakbyś miał jeden serial, który się zawsze rozgrywa dokładnie w tym samym momencie historycznym, ale byłby zrealizowany trochę tak jak tu, prawda? W latach 60., potem w latach 90. i potem teraz, to też zawsze będzie inna opowieść, bo inna jest ta perspektywa, inna jest wrażliwość, doświadczenia, estetyka, więc to też jest interesujące.
I no okej, jakby też myślałem o tym, o Andrew Scottie, bo rozmawialiśmy o tym trochę, czy on jest za stary do tej roli, czy nie, no bo faktycznie jest grubo po 40 i trochę nie wierzyliśmy, czy przynajmniej ja nie wierzyłem, czy faktycznie byłby osobą, która zostałaby wysłana do Włoch, żeby sprowadzić Dickiego, czy faktycznie nie byłaby osobą po 20, jaką był Matt Damon. I faktycznie jak sobie przygotowywałem się dzisiaj do tej naszej rozmowy, tak pomyślałem, że właściwie mi to nie przeszkadza. Jak myślę o tym serialu, to faktycznie gdzieś tam ta rola się faktycznie wyróżnia i no jest taka creeperska i to też ta creeperskość, to taka osobność pasuje do tych zdjęć, pasuje do takiego zimna, które no nie kojarzymy z Włochami absolutnie i faktycznie gdzieś wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych ról aktorskich, serialowych tego półrocza.
Ale Ripley jest jak buka po prostu. To jest, rozumiesz, to jest to. On idzie i mrozi, wszystko tam zamarza. Nieważne, że jesteśmy, wiesz, nie wiem, na Sycylii czy gdzieś. To nie ma znaczenia. On idzie i po prostu świat wokół zamiera, bo się z niego ta gorycz wylewa i ta zawiść i wiesz, i te niespełnione aspiracje.
Wiesz co jeszcze o czymś pomyślałem? O tym ostatnim odcinku, gdzie pojawia się aktor w roli jakby cameo robi i no nie będziemy spoilerować, ale to jest nawiązanie do innego filmu z Ripleyem w tytule i wydaje mi się, że chyba chciałbym zobaczyć ten serial.
Taki spin-off?
No właśnie niekoniecznie spin-off, tylko wtedy się może być Scott w tej roli. Mhm. Tylko chodzi mi o to, że jak się pojawia ten aktor, to takie powietrze, czy może ciśnienie, no, taka ta atmosfera grozy, trochę patetyczności zostaje rozpuszczona trochę. I pojawiają się takie elementy komiczne, ale w zupełnie innym sensie niż było dotychczas w tym serialu. Takie bardziej ha, 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 ha. Takie, że coś...
Kiedy próbujesz być tajemniczy.
Że coś podważamy w tej narracji. I to był trochę dla mnie inny serial, który mnie bardzo zaciekawił. Teraz pytanie, czy Netflix faktycznie pójdzie tą drogą, no bo wydaje mi się, że Ripley może zgarnąć dużo nagród, chociaż może Reniferek mu zaszkodzić w tej kwestii. I wiesz, no jak się pojawia kasa, to widzimy, co się działo z Shogunem, o tym przed chwilą rozmawialiśmy, że te spin-offy, remake'i, prequele, cudawianki się pojawiają.
Tak, no to jest interesujące, bo to jest serial, który teoretycznie jest całkiem zamknięty, więc trudno sobie wyobrazić, ale nie takich rzeczy sobie nie wyobrażaliśmy. A powiedz
wiesz,
mi,
Patricia Highsmith napisała kilka książek, więc można sobie, wiesz, teraz je ekranizować do woli.
To powiedz mi, dlaczego na twojej liście nie było detektywa? Bo u mnie był.
Dlatego, że podobało mi się, nie, może kilka odcinków. I ta fabuła w konsekwencji wydała mi się zupełnie absurdalna. I taka feministyczna na siłę, która chciała... Wiem, że to źle brzmi, ale no wiem, jakby wiesz, o co mi chodzi, że po prostu, że po prostu musimy pewne rzeczy włożyć, żeby to był serial poprawnie polityczny. Czyli muszą być kobiety, jedna kobieta musi być niebiała, na pewno muszą być morderstwa kobiet. I wydaje mi się, że tego typu produkcji było już wiele i były to lepsze. Teraz oczywiście nie powiem ci tytułu z głowy, ale...
Bo o, ale ich nie ma!
Jest na przykład taki serial kryminalny z Meredith
CSI
Weaver.
CSI Nowy Jork.
Tak, CSI Feminizm.
CSI San Francisco powinien być.
Jest taki
tylko geje, skórzaki i same kobiety. Dobra?
Tak, dokładnie.
CSI San więcej. Francisco, ale prosimy tantiemy, jeśli to zostanie zrealizowane. Dobrze, dziękujemy. Tak, no.
Szukam tego serialu netflixowskiego, gdzie grała Toni Collette.
Ja wiem, tobie chodzi o ten, gdzie...
Niewiarygodne? Tak. Taki był tytuł polski.
Był fantastyczny serial.
Tak. I wydaje mi się, że to było dużo lepiej zrobione, bo było bardziej płynne, a tutaj ewidentnie, tak jak zresztą było mówione w wywiadach, że ta twórczyni Lopez miała pomysł na inny serial, ale HBO powiedziało, że zrealizujemy, jak to będzie detektyw, i po prostu zaczęli dołączać różne elementy, które miały przybliżyć się do tych poprzednich trzech sezonów, i wydaje mi się, że to gdzieś przerosło w pewnym momencie całą akcję, a ostatni odcinek to też mam takie wrażenie, że to jest po prostu taki shit show zupełnie od czapy. Wiele tam takich absurdalnych momentów, gdzie kręciłem głową, ale faktycznie był mocny start, taki, że faktycznie jak rozmawialiśmy, to było o spoko.
Powiem ci tak, ja na pewno bardzo polecam nasz odcinek o detektywie, bo z tego co pamiętam, to myśmy też się bardzo dobrze do niego przygotowali i tam jest dużo ciekawostek, 28 stycznia, a u mnie ten serial wciąż w topce, bo akurat po prostu nie przeszkadza mi w ogóle to, o czym mówisz, też chyba nie odczuwam tego w ten sposób. Pamiętam, jak oglądałam go w zimie, parę tygodni przed premierą na screenerach. Byłam sama w domu z moim wówczas jeszcze małym Bobaskiem. Było totalnie czarno, nie zapalałam żadnych świateł i naprawdę się momentami bałam. I jakoś połączenie tych klimatów takich, wiesz, trochę rytualnych, jakichś takich wierzeń bardzo silnie związanych z miejscem, z tropem ekologicznym, ale też właśnie z opowieścią o sytuacji kobiet, które padają ofiarami nie tylko takich właśnie męskocentrycznych, społecznych konstrukcji, ale też często wielkiego biznesu, że jednak bardzo, bardzo to do mnie trafiło, a grające główną rolę aktorki to już w ogóle sztos, i myślę, że ciekawie byłoby wrócić do detektywa teraz, jak jest tak gorąco.
No, niech ci będzie.
To ty nie musisz.
Ja na pewno nie wrócę. Drugi sezon zobaczymy. To też będzie ciekawe, jeżeli faktycznie Jodie Foster powróci w tym sezonie, no bo do tej pory tak przecież nie było, że te sezony były zamkniętymi całościami. No, może to też dobrze zrobi. Wiadomo, że pierwszy sezon może być też kulawy i często tak jest. Na pewno zarobił dużo kaski dla HBO, co może się przełożyć faktycznie na dobrą przygodę. No i Jodie Foster, oczywiście, że zawsze miło ją oglądać na ekranie.
To powiedz mi, mój kochany, bo mamy jeszcze, ja mam jeden tytuł, którego nie było u ciebie na liście, a ty miałeś pierwotnie dwa, o których chciałeś wspomnieć, ale być może tak zostanie, czy nie? Jak to widzimy?
O jakich chciałem jeszcze wspomnieć? Mówiłem o komediantkach. To jest trzeci sezon serialu komediowego od Maxa z wspaniałymi aktorkami, które zwią się, oczywiście zapomniałem i już czytam, które zwią się Jean Smart i Hannah Einbinder. I jest to serial, który bardzo lubię, o stand-uperce takiej no pod 70, która próbuje wrócić na szczyty mniej komercyjne, o może tak, bo ona występuje w Las Vegas i cały czas w takim standardowym zestawie żartów i marzy głównie o tym, żeby być po prostu jedną z pierwszych kobiet hostek takiego wieczornego show. No i ten trzeci sezon był zabawny, ale każdy żart najpierw przewidziałem w mojej głowie, a później się z niego zaśmiałem, bo zobaczyłem go na ekranie. I to było trochę dla mnie jednak, ta przewidywalność mnie wyrzuciła po prostu z tej fabuły. Ale to też jest trochę tak, że to jest trzeci sezon, to są półgodzinne odcinki, czyli jesteś w takiej fazie, że to są już twoje dobre koleżanki i lubisz z nimi spędzać czas. I trochę ci to nie przeszkadza, że tak się dzieje, ale jednak tak podskórnie marzyłem, żeby to było coś lepszego. I oczywiście mogłoby to pójść w inną stronę, no ale to nie jest nasza rola, żeby mówić twórcom, co mają robić, tylko oceniamy to, co obejrzyliśmy. Mam nadzieję, to że ja ten czwarty... Tylko... No.
Nie, chciałam tylko dodać od siebie, no, że ja się nie wkręciłam w ogóle właśnie w ten serial, się nie zaprzyjaźniłam z tymi bohaterkami i nie dlatego, że uważam, że jest kiepski, tylko po prostu totalnie mi to jakoś tak nie siadło, a jeszcze gwoli tylko wyjaśnienia, bo ten serial funkcjonuje często pod swoją oryginalną nazwą, mówimy Hacks. O serialu Hacks.
Tak. Wydaje mi się, że dużo lepszy niż Komedianki. Podoba mi się chemia pomiędzy
bohaterkami. Ja nawet nie wiedziałam przez chwilę, co ty chcesz, o czym ty chcesz mówić. Mm-hmm. Miałam tak, co? A, okej.
Okay. Podoba mi się chemia pomiędzy bohaterkami, bo to jest takie połączenie po prostu boomerki i Gen Z. I bardzo często taka street smart, po prostu Jean Smart, która mówi wszystko to, co myśli i nie, jest niepoprawna politycznie, no jest kontrastowane z taką właśnie no ultra poprawną politycznie Haną, w sensie tą aktorką. I to jest zabawne, ale fabularnie no ten trzeci sezon bardzo mocno kulał i na pewno to nie jest jeden z moich ulubionych seriali, ale też nie przeszkadzał mi na tyle, żeby po prostu go całkowicie skreślić. I pomyślałem też o panu i pani Smith z Mają Erskine i Donaldem Groverem, czyli to jest remake filmu z 2005 roku, zresztą marnego, z Angeliną Jolie i Bradem Pittem, o małżeństwie szpiegów na zlecenie, tam w sfingowanym małżeństwie szpiegów na zlecenie w wypadku serialu. I było tam wiele elementów, które mi się podobały nawet bardzo, ale zdecydowanie nie jest to serial. W pewnym momencie chciałem ten serial w ogóle przestać oglądać, bo byłem już tak zirytowany tym, że po prostu mi to nie siedzi, że to było okej, ale też jakby można to zrobić remake, ale po co? To było moje główne myślenie. To nie, wiem, że to nie jest nic odkrywczego, w sensie to nie jest po prostu kulturoznawcze, po prostu tutaj esej, dlaczego ten serial mi się nie podoba zbytnio, ale też z drugiej strony tak sobie myślę, że fajnie obejrzeć tę parę aktorów na ekranie. I że to w jakiś sposób mnie przyciągało. A nie wiem, czy, bo my chyba o tym serialu nie rozmawialiśmy, nie?
Nie, na pewno nie rozmawialiśmy o nim, ponieważ ja go nie widziałam cały czas. Ja co prawda bardzo lubię Donalda Glovera, ale ten serial jakoś tak trafił w moment w moim życiu, że chyba nie bardzo mogłam oglądać cokolwiek, więc to się nie wydarzyło, ale może się jeszcze wydarzy. Natomiast ty nie oglądałeś jednego z moich ulubionych seriali pierwszego półrocza i teraz czuję, proszę, że ja wypowiem tytuł, a ty powiesz: o Jezu! Na by.
Ojej.
Ojej. Na byry.
O nie! Ja nie widziałem żadnego sezonu. Weź mi z tym serialem, bo ja nie rozumiem popularności tego czegoś. To nawet nie jest serial, to jest twór.
Okej, okay, to teraz odpowiedź na to, dlaczego nie możesz mieć zdania na ten temat, zawiera się w zdaniu, które już wypowiedziałeś, czyli nie widziałem żadnego sezonu.
Tak. Jeden odcinek.
No, ja oczywiście zamierzałam powiedzieć o serialu Bridgerton, który miał premierę w maju i w czerwcu, bo trzeci sezon został podzielony na dwie części. Jeszcze w międzyczasie się doczekaliśmy spin-offu, czyli Królowej Charlotte. No i jak fani lub osoby w ogóle zaznajomione z tematem wiedzą, to w Bridgertonach mamy rodzinę Bridgertonów, której przewodzi matrona, należałoby powiedzieć, jest tam bardzo dużo dzieci, no i generalnie każdy sezon to jest nowa historia, taka miłosna z udziałem kolejnego z dzieci. I to jest taki serial, który produkuje gwiazdy, powiedziałabym. Osoby, które wzięły w nim udział, często doczekują się no takiego niesamowicie silnego fandomu. Tak oczywiście było przede wszystkim, mam wrażenie, z pierwszym sezonem, tak, który wzbudził szał ogólnoświatowy na reżę Jean Page'a, czy też Parza, bo ja już nie wiem właściwie, który chyba teraz trochę osłabł, ale no powiedzmy, że był naprawdę niesamowicie mocny.
Myślę, bardzo osłab.
Porównywalny wówczas Sexy Priest, chociaż zdecydowanie gorzej zniósł właśnie próbę czasu. No i fast forward.
No ale też chyba zapomniałaś Zapomniałaś powiedzieć o tym drugim, który no jest teraz przecież wielką gwiazdą też. Grał w Fellow Travelers. Grał w pierwszym sezonie.
O, wiem. No dobrze, zaraz sobie wszystkich przypomnimy, bo my to jesteśmy tacy specjaliści od seriali, że jak widzicie w ogóle nie pamiętamy nazwisk, nazwisk aktorów. Mówimy, chodź, ponarzekamy sobie.
Już ci mówię, jak się ten pan nazywał, Jonathan Bailey. Prawda?
Jonathan Bailey gra w każdym sezonie, w trzecim sezonie też się pojawia, chociaż w roli drugoplanowej, że tak powiem, wciąż jest w rodzinie. To tylko postaci z pierwszego sezonu, czyli właśnie Regine Page i Phoebe Divenor zniknęły, można powiedzieć. Natomiast cała reszta powraca. I w trzecim sezonie przyglądamy się tym razem miłosnej historii Colina Bridgertona, czyli Luke Newton wciela się w tę rolę. I jest to związane z ewolucją jego przyjaźni wieloletniej z Penelope Featherington w tej roli fantastyczna Nicola Coughlan, którą kojarzymy z Derry Girls między innymi.
Wspaniała.
Absolutnie, już zaraz powiem parę słów o samym serialu, ale uwielbiam obecność medialną tej pary. Uważam, że są oni absolutnie cudowni i też interesujące jest to, że pomyślałam, że już jesteśmy po tym momencie, że jednak to, że Nicola Coughlan nie jest super chuda, wzbudziło takie kontrowersje, biorąc pod uwagę, że gra bohaterkę, która jest zaangażowana romantycznie, w związku z tym również fizycznie, no bo też z tego Bridgertonowie słyną, że tam jest zawsze taki romans, taki jak z Harlekina, po prostu ostre uniesienia na jakimś szeslągu.
I w karocy też słyszałem, że
i
jest
i w karocy, ostro. I tutaj tego nie zabrakło i bardzo polecam sobie sprawdzić, jak Nicola Coughlan odpowiedziała na to pytanie, jakie ktoś właśnie zadał, czy cieszy się, że czy to jest ważne, że bohaterki takie jak właśnie ta grana przez nią są reprezentowane na ekranie. Każdemu życzę takiej miłości własnej i takiego dystansu do siebie. A teraz tak, Bridgertonowie to jest w pewnym sensie królestwo kiczu, natomiast cudowne w tym wszystkim jest to, że według mnie wszystko tu jest bardzo świadome. Absolutnie kumam, że można się tym w ogóle nie interesować, że może ci to denerwować, ale cała ta produkcja jest w konwencji. I dla mnie to jest to, co sprawia, że ona się bardzo broni, bo ja nie lubię filmów kostiumowych, romantycznych, takich romansideł. I oczywiście, że tutaj to wszystko jest, ale jest też milion innych tematów, które są fajnie podejmowane. Oczywiście już coś, co było wielokrotnie podnoszone, czyli to, że ten wizerunek regencji tutaj jest inny niż w rzeczywistości, tak? Bo mamy społeczeństwo, które jest bardzo na przykład wymiksowane etnicznie, prawda? I też jeśli chodzi o pełnione funkcje, czy zajmowane stanowiska, czy w ogóle jakby miejsce w tym społeczeństwie, ono nie jest związane z tym pochodzeniem etnicznym w sposób, jaki by było w rzeczywistości. Czyli to jest taka trochę utopijna wizja świata, gdzie wszyscy są równi i równie uprzywilejowani, mają równie wielkie szanse, ale nigdzie, ani przez chwilę Bridgertonowie nie twierdzą, że są jakimś realistycznym portretem, prawda, właśnie okresu regencji. To jest totalna fantazja na sterydach, zarówno jeśli chodzi o wystrój, jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi o dialogi, jeśli chodzi o muzykę, no bo sama ta muzyka jest wyraźnym sygnałem, że po prostu robimy sobie jakieś kosmiczne jaja, no bo przecież tam non-stop się pojawiają i to grane na ekranie przez jakiś, prawda, zespół zaproszony na kolejną imprezę, kawałki, które są współczesne. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że oni grali między innymi Nirwanę tam, prawda, i różne inne popularne kawałki, więc to Bridgertonowie to jest konwencja, do mnie ta konwencja bardzo trafia, lubię bardzo postaci kobiece z tego serialu, czysta rozrywka i też według mnie fantastyczny casting. Naprawdę przyjemnie jest oglądać coś, gdzie myślisz sobie, że reżyserzy castingu postarali się i znaleźli kogoś, dając mu jakieś takie totalnie nowe ekranowe życie. Nicola Coughlan jest pod moją wielką miłością obecnie. Wszystkie wywiady z nią oglądam z przyjemnością i mam nadzieję, że będzie jej dzięki Bridgertonom więcej w przestrzeni filmowej.
No to właśnie taki serial, który doceniam, który cieszy się, że powstał, bo faktycznie no, popularność jego sprawia, że no, musi podobać się wielu osobom. No ale faktycznie on nie jest dla mnie, ale gdy się pojawia, no i ta taka cała otoczka medialna, no jest faktycznie bardzo, bardzo interesująca.
Mm-hmm. Słuchaj, no nie ulega wątpliwości, że będzie czwarty sezon. Na pewno.
No na pewno, na pewno. Dobrze, to kończmy z tymi starociami. Za 2 tygodnie spotykamy się i porozmawiamy o Jacku Gyllenhaalu może? Zobaczymy.
Tak, ja zawsze w tym momencie przypominam, jak ktoś mówi o nim, to zawsze przypominam, że kiedyś dawno temu w czasach adekwatnie dalekich do mojego wieku w programie u Conana O'Briena, który już, znaczy Conan O'Brien istnieje, ale nie ma programu, Jake Gyllenhaal mu tłumaczył, jak powinno się teoretycznie wymawiać jego nazwisko, gdyby wymawiać je zgodnie z zasadami oryginalnej pisowni i byłby to Jake Gyllenhaal, więc tak.
To właśnie o nim będziemy rozmawiać za 2 tygodnie.
A Gyllenhaal, to brzmi jak jakieś takie pozdrowienie, możemy się tak pożegnać. Ja mówię do ciebie Gyllenhaal, a ty Gyllenhaal i to takie cześć, cześć, nie? Prawie jak takie arrivederci, tylko no.
Tylko nie? Bardzo sucharskie.
Ale Kuba, no adekwatnie, adekwatnie, no.
Dobrze, Gyllenhaal, Ania.
Gyllenhaal, Kuba.
Dzięki wielkie, pa.
Pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.